radiowo, naukowo.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest doktor habilitowany Leszek Rolbiecki, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik pracowni parazytologii i zoologii ogólnej w Katedrze Zoologii Bezkręgowców i Parazytologii na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. Pan profesor jest autorem opisów nowych dla nauki gatunków pasożytów. Wraz z zespołem opisał około 30 nowych dla nauki gatunków roztoczy. Witam pana profesora, dzień dobry. Czy
dzień
coś
dobry.
Się zmieniło? Czy już więcej jest niż znalazłam w internecie, że to 30 nowych gatunków?
W trakcie jesteśmy opisywania nowego gatunku. Zakładam, że w przyszłym tygodniu wyślemy go do druku. To jest drugi gatunek z bobra.
Czyli jakiś pasożyt, który na bobrach pasożytuje,
tak? Tak. To będzie już drugi gatunek roztocza opisany z tego gatunku. A pierwszy też my opisaliśmy.
To jeszcze może wrócimy później do tego, co to za pasożyt. A zacznijmy od tego, czym jest parazytologia, bo dla niektórych może brzmieć to tajemniczo. Jak najprościej wytłumaczyć, czym zajmuje się parazytolog?
Parazytologia to jest nauka o pasożytach i pasożytnictwie. Natomiast pasożyt to jest organizm, który żyje w organizmie innego gatunku, wykorzystuje go jako środowisko życia i źródło pokarmu. Czyli mamy, to muszą być dwa gatunki, pasożyt stanowi jeden gatunek, żywiciel, gospodarz to jest drugi gatunek. I ważne jest tutaj to, że ta interakcja jest długotrwała, bo w wypadku drapieżnictwa też mamy do czynienia z dwoma gatunkami. Powiedzmy, po jednej stronie jest kot, po drugiej mysz i też występuje tu zależność troficzna, czyli kot zjada mysz, ale ta interakcja jest krótkotrwała. Tutaj jest długotrwała. Tak, dorosły tasiemiec żyje przez całe swoje życie w jelicie swojego żywiciela.
Bo nam się tak powszechnie pasożyt kojarzy z robalem, krótko mówiąc, i tak potocznie, prawda?
Jest to
trochę mało naukowo to brzmi, ale z czymś takim, co widzimy i powiem, no, pasożytuje, tak? Ale niekoniecznie tak jest, prawda? Że to są jakieś owady. Jakie gatunki mogą być tych pasożytów? Co to może być?
To określenie robak, on ma zastosowanie tylko do pewnych grup pasożytów. Robakiem jest przywra, tasiemiec, nicień, kolcogłów. Natomiast jeśli pierwotniaka czy owada, kleszcza nazwiemy robakiem, jest to nieprecyzyjne. Natomiast pasożyty są bardzo, bardzo pospolite. Występują w różnych grupach taksonomicznych, w obrębie jednokomórkowych, pierwotniaków i takiej grupy zwanej chromista, to też są jednokomórkowe.
A ktoś policzył, panie profesorze, ile, że tak powiem, tych pasożytów nas otacza? Jakoś są sklasyfikowane? Wiadomo, że to jest grupa, nie wiem, iluś set, tysięcy, albo może jeszcze więcej?
Te liczby dokładnie nie znamy, ale uważa się, że pasożyty stanowią od 20, a nawet do 50% wszystkich opisanych gatunków. To odnosi się do zwierząt. Natomiast mi wydaje się, że pasożytów jest więcej. Powiedziałbym nawet, że jest ich więcej niż gatunków wolnożyjących, ponieważ każdy wolnożyjący gatunek ma pasożyty. Poza tym każdy gatunek ma specyficzne dla siebie gatunki pasożytów. Na przykład u człowieka żyją 4, a może i 5 gatunków, które tylko u niego żyją. My u myszy stwierdziliśmy 7 gatunków specyficznych dla tego gatunku.
A u człowieka to powiedzmy w takim razie, jakie to są te pasożyty, które żyją?
To są dwa gatunki roztoczy skórnych, Demodex brevis i folliculorum, które żyją w skórze, w mieszkach włosowych i dwa gatunki wszy, wesz łonowa i wesz ludzka. No tu jeszcze można by zaliczyć owsika, czyli poza naszym żywicielem nie są one w stanie przeżyć. I teraz jeśli to odniesiemy do wszystkich wolno żyjących gatunków, poza tym jest jeszcze coś takiego jak hiperpasożytnictwo, czyli pasożyty też miewają pasożyty. Ja kiedyś robiąc sekcję leszcza wyciągnąłem z jamy ciała takiego półmetrowego tasiemca o nazwie Ligula intestinalis i on w sobie też posiadał pasożyty. I biorąc to wszystko pod uwagę, to właściwie pasożytów powinno być więcej od wolno żyjących gatunków. One są naprawdę bardzo, bardzo pospolite.
A przeciętny człowiek bardzo często myśli o pasożytach w kontekście własnego zdrowia i tego właśnie, co może mu grozić. Jakie są takie mity, błędy w myśleniu o pasożytach, dotyczące pasożytów nas, ludzi? Jakie one realnie zagrożenie mogą stanowić? Co powinniśmy brać pod uwagę w takim codziennym życiu?
Zrozumiałe jest, że obawiamy się pasożytów, ponieważ niektóre z nich, nie wszystkie, właściwie większość nie powoduje objawów chorobowych, ale są takie, które mogą być dla nas groźne. I dlatego w mojej opinii największym mitem jest to, że obecność pasożyta w żywicielu traktowana jest z chorobą pasożytniczą. Tak nie jest.
Z reguły... stanowi zagrożenie, tak sobie myślimy, tak?
Tak, ten pasożyt.
A nie jest to do końca tak? Że on stanowi...
To nie jest prawda, ponieważ w większości wypadków między pasożytem a żywicielem panuje układ równowagi. W interesie pasożyta jest to, aby żywiciel był w jak najlepszej kondycji i żył jak najdłużej. Tu obowiązuje zasada niepodcinania gałęzi, na której się siedzi. Jeśli zginie żywiciel, to też zginie pasożyt.
Ale natomiast... pasożyt przecież nie rozumuje chyba w ten sposób. On nie jest najczęściej rozumną istotą.
Tak, ale te kwestie zostały uformowane w toku ewolucji i jest to objaw przystosowania pasożyta do pasożytnictwa. On wykazuje różne strategie. Natomiast oczywiście jest wiele pasożytów, które jest bardzo groźna dla człowieka czy innych zwierząt. Na przykład zarodzie sierpowaty uważany jest jako jeden z największych zabójców świata, biorąc pod uwagę inne choroby, a nawet konflikty zbrojne. Rocznie w 2023 zmarło prawie 600 tysięcy ludzi. Tak więc są gatunki oczywiście bardzo groźne i dlatego trzeba pasożyty badać, ale większość nie stanowi zagrożenia dla człowieka. Tam panuje układ równowagi.
A panie profesorze, my o tych pasożytach wiemy dużo, wszystko, niewiele. Dlaczego to badanie pasożytów jest takie istotne dla zdrowia ludzi, zwierząt, w ogóle dla całego ekosystemu?
Wszystkiego nie wiemy. Przykładem są nasze badania, gdzie opisujemy ciągle nowe gatunki. I wielu specjalistów z parazytologii też opisuje nowe gatunki, ale wszystko zależy od żywiciela. Człowiek jest stosunkowo lepiej poznany niż pewne gatunki wolno żyjące, trudniej dostępne, żyjące gdzieś w tropikach. Także to jest uzależnione od właśnie żywiciela.
W takim razie, w jakim stopniu pasożyt potrzebuje tego żywiciela? Albo nawet, mówił pan, może nawet kilku żywicieli. Ta zależność lub jej brak je od siebie jakoś odróżnia?
Tu są różne strategie, bo są pasożyty, które mają tak zwany cykl jednożywicielski. Czyli po prostu jest jeden żywiciel i wszystko odbywa się, cały cykl życiowy pasożyta w obrębie jednego żywiciela. Na przykład owsik ludzki. Cały cykl zachodzi w obrębie jednego gatunku człowieka. Ale są gatunki pasożytów, które mają co najmniej dwóch żywicieli. Występuje żywiciel, w którym pasożyt dojrzewa płciowo, rozmnaża się płciowo. Na przykład takim dobrym przykładem jest tasiemiec uzbrojony. Dorosłe osobniki żyją w jelicie człowieka, natomiast larwy żyją w świniach. I zjadając teraz surowe, niedogotowane mięso, wieprzowinę, w której żyją żywe larwy, tak zwane wągry czy cysticercusy, ulegamy zarażeniu takim pasożytem. Czyli tu mamy co najmniej dwóch żywicieli. Ostateczny i pośredni, w którym żyją larwy. Ale też są sytuacje, gdzie może być więcej żywicieli, na przykład dwóch żywicieli pośredni. Na przykład taki tasiemiec bruzdogłowiec szeroki. Żywicielem ostatecznym są różne ssaki rybożerne, czy wielożerne, w jelicie których żyje dorosły tasiemiec. Natomiast część cyklu zachodzi w środowisku wodnym, gdzie występuje słodkowodnym, gdzie żyje dwóch żywicieli pośrednich. Pierwszym, w którym żyją larwy, tak zwane procerkoidy, są pewne grupy widłonogów słodkowodnych, a drugim żywicielem pośrednim są różne ryby, tak zwane ryby drapieżne, w których żyją kolejne larwy i one stanowią źródło zarażenia dla żywiciela ostatecznego dla człowieka. Czyli tu już cykl jest bardziej skomplikowany. Różnie to wygląda u różnych gatunków.
Bo właśnie tak sobie myślę, że sprawa tasiemców to jest tak raczej dosyć rozeznana. Nawet bo dzieci w szkole podstawowej czy tam w szkołach średnich o tych tasiemcach się uczą. Mhm. Wnioskuję z tego, że pewnie to jest największy problem, jeśli chodzi o pasożyty u człowieka. Największe stanowi zagrożenie, dlatego uczymy się o tym, żeby to wiedzieć. Ale nie wiemy o wielu przecież innych, chociażby o zwierzętach leśnych, żyjących w lasach naszych, które też są jakimiś takimi pierwszymi tymi żywicielami. Sporo czasu mówiło się o lisach, prawda, które gdzieś tam przenoszą, na przykład oddając mocz gdzieś na jagody na przykład, tak, można zarazić się jakimiś chorobami i pasożytami w ten sposób, jedząc takie jagody prosto z krzaczka, krótko mówiąc. Czy też innymi zwierzętami leśnymi? Może pan profesor nam tutaj trochę powie o tym, na co trzeba uważać, żeby no, nie doszło do jakiegoś przeniesienia na siebie. Wiemy też o kleszczach, prawda, które też w lasach występują. Co jeszcze? Na co trzeba uważać?
Właściwie to pytanie pani wcześniej zadała, ale ja nie zdążyłem na nie odpowiedzieć, czyli o źródła zarażenia. I tutaj oczywiście różne są tutaj możliwości, między innymi zwierzęta domowe, gospodarskie, czy też dzikie, tu wymieniony ten lis, też może być źródłem pasożytów dla człowieka. Ten gatunek, o którym pani powiedziała, to są tam różne, ale taki najważniejszy, o którym warto powiedzieć, to są tamsiemce bąblowce. Tasiemiec, taki bąblowiec wielojamowy, którym głównym żywicielem są psowate leśne i tu między innymi lis. Żywicielem pośrednim, gdzie żyją larwy, są głównie gryzonie, ale przypadkowym żywicielem pośrednim, w którym żyją larwy, może być także człowiek. Dorosłe żyją w jelicie, pies defekując, lis defekując, wraz z odchodami na zewnątrz wydostają się jaja, które stanowią zagrożenie dla tego typowego żywiciela gryzonia. Niewidoczne są gołym okiem i one mogą osiadać na podłożu, na jakichś tak zwanych owocach leśnych, bo z reguły odbywa się to w lesie, chociaż lisy teraz wchodzą do miast i to jest inne zagrożenie i zjadając takie niemyte owoce leśne, wspomniane jagody, czy na przykład grzyby, dochodzi do zarażenia. Tam jest to jedno ze źródeł pasożytów dla człowieka, ale tych źródeł jest znacznie, znacznie więcej. Wcześniej wspominałem o wieprzowinie, ale zjadając wołowinę możemy zarazić się innym gatunkiem tasiemcem nieuzbrojonym. Zjadając ryby, na przykład śledzie, możemy się zarazić pewnymi groźnymi nicieniami też dla człowieka. Tak więc jest bardzo dużo możliwości, ale zjadając też owoce, które gdzieś tam leżały na podłożu, a to podłoże było urzeźniane odchodami ludzkimi, co tu w Europie czy w Polsce rzadko się trafia, ale w rejonach tropikalnych jest to dość często stosowane i wtedy można się zarazić na przykład glistą ludzką. U nas jest ona stosunkowo rzadka, ale w skali świata występuje prawie u miliarda ludzi,
głównie w tropikach. My sobie nie zdajemy często z tego sprawy, bo przecież nie wszędzie są takie zasady higieny jak w Europie przestrzegane i różnie to może być, prawda? Trzeba mieć świadomość, wyjeżdżając gdzieś właśnie na takie wyprawy. A jakie gatunki stanowią w tej chwili pasożytów największe wyzwanie naukowe, które poznajemy, które wy jako naukowcy opisujecie, czy te, które już są poznane, wiemy, że są, ale powodują jakieś poważne, mogą spowodować poważne problemy zdrowotne dla ludzi czy zwierząt i niewiele o nich wiemy. W jakim kierunku nauka idzie, jeśli chodzi o badania?
Myślę, że tutaj dużym wyzwaniem są gatunki pasożytów, które są trudne do identyfikacji. Zwłaszcza jakieś drobne mikropasożyty jednokomórkowe, ale też inne, które sprawiają trudność identyfikacji na podstawie cech morfoanatomicznych. Ważne oczywiście są tutaj pasożyty, warto o nich wspomnieć, które wywołują bardzo dużą śmiertelność u człowieka. Wspomniany wcześniej zarodzie sierpowaty, który powoduje malarię u człowieka. Ostatnio pojawił się też problem takich chorób zwanych chorobami oportunistycznymi, które występują u żywicieli, u człowieka o obniżonej odporności. Normalnie wiele pasożytów po prostu występuje u żywiciela, nie wywołując żadnych objawów lub te objawy są skąpo objawowe. Natomiast przy spadku odporności, spadek odporności u człowieka mogą spowodować różne czynniki, nowotwory, jakieś inne choroby, na przykład miażdżyca, cukrzyca, zarażenie HIV, czy w ogóle choroba AIDS i w takich sytuacjach ten pasożyt wykorzystuje sytuację, zaczyna się intensywnie namnażać i nagle pojawiają się objawy chorobowe. Takim przykładem może być na przykład pierwotniak ogoniastek jelitowy Giardia lamblia, który jest bardzo pospolity u człowieka i u innych gatunków zwierząt, u 1/4 kotów i psów na świecie stwierdzono tego pasożyta. Czyli w takiej sytuacji on może powodować objawy chorobowe.
Również u nas tutaj w Polsce występuje?
Tak.
I w jaki sposób można zaczyna się, no, od zwierząt, tak? Ale gdzieś mi kojarzy się to z tym, że na przykład piasek w piaskownicy jest, często są piaskownice zakrywane właśnie, żeby tam nie dochodziło do zakażenia tego piasku właśnie takimi pasożytami od zwierzęcymi, gdzie później dzieci się bawią, prawda? I jak to dzieci, buzia, rączka do buzi może wziąć, prawda? I takim pasożytem się w ten sposób zarazić, tak?
Dobrze. To różnie wygląda. Bo pasożyty mają różne cykle życiowe, ale w wypadku wspomnianego ogoniastka jelitowego cykl życiowy może zachodzić w obrębie tylko człowieka i żyje on w jelicie i wraz z odchodami form inwazyjnych wydostają się na zewnątrz. I gdzieś te formy przetrwalnikowe, cysty znajdują się na zewnątrz i mogą skażać podłoże, jakieś owoce, wodę i pijąc taką wodę lub niemyte owoce, warzywa możemy się zarazić. Ale też kontakt, tak jak pani powiedziała, tu na przykład z kotem czy z kuwetą też może dojść do zarażenia. Choć jeśli chodzi o koty i psy i ten bardzo dobry właściwie przykład zabezpieczania piaskownic, to myślę, że on bardziej związany jest z glistami kocimi i psimi, które głównie żyją u kotów i psów. I podczas...
Tych takich domowych również, bo gdzieś...
Tak, oczywiście, oczywiście.
Nie, bo tylko wolno żyjących gdzieś kotów na przykład.
Tak. Nasze domowe koty i psy też mogą być zarażone. Jeśli wychodzimy z nimi na spacer, mimo że są one regularnie odrobaczane, to mając kontakt z podłożem, mogą się tymi pasożytami zarazić.
My tak tutaj mówimy o tych pasożytach i trochę mogą się nasi słuchacze poczuć, no wręcz nawet zagrożeni, że to tak wokół nas wszędzie tego pełno jest. Tak rzeczywiście jest, czy trzeba się postarać, żeby się zakazić jednak pasożytami?
Precyzyjnie będzie zarazić. Jest zarażenie i zakażenie. Zarażenie odnosi się do pasożytów, natomiast pojęcie zakażenie odnosi się do bakterii, wirusów i grzybów. Pasożyty są bardzo pospolite i one wszędzie występują. Nawet podając sobie dłoń, możemy zarazić się świerzbowcem. I kontakt z piaskownicą może skończyć się zarażeniem glistą ludzką, glistą psią, czy kocią, czy jakimiś innymi pasożytami. Zjadając niedogotowane, niedosmażone mięso, o którym już wspomniałem, możemy zarazić się różnymi pasożytami, tasiemcami, nicieniami.
No ale to chyba musiało być jakieś mięso nie do końca przebadane, bo chyba my możemy się czuć bezpiecznie, jak coś kupujemy w sklepie, że to jest jednak mięso zbadane.
Tak, takie jest założenie, że jeśli idę do sklepu i zamawiam tatar, to został on, był on wcześniej zbadany, natomiast znane są przypadki, gdzie ludzie zarażają się na przykład włośniem spiralnym, który może być śmiertelny dla człowieka i człowiek wcześniej zaraził się zjadając kiełbasę, którą kupił ze sklepu, ale bardzo często, tak jak pani tutaj słusznie zasugerowała, do zarażenia dochodzi w sytuacji, kiedy to mięso nie było badane przez odpowiednie służby.
My mieszkamy nad morzem, panie profesorze, i pańskie badania bardzo często koncentrują się też na pasożytach organizmów morskich. Ja chciałam zapytać o sprawę, o której może państwo, nasi słuchacze, pamiętają. W 2015 roku z wód Bałtyku wyłowiono martwego finwala, takiego wieloryba, ssaka morskiego. On był mocno zainfekowany pasożytami. Czy to one przyczyniły się do jego śmierci? Bo informowały media szeroko o tym, że jest wyłowiony, że będzie sekcja. Ona była w Helu, w stacji morskiej w Helu. Ale potem jakby zabrakło takiego chyba ostatecznej informacji, co tak naprawdę spowodowało śmierć tego ssaka morskiego. I pytam o to w kontekście tych pasożytów, o których wtedy sporo pisano, że no są na ciele, że znaleziono. Pan profesor tam był, prawda?
Tak, oczywiście.
Wśród tych naukowców, którzy badali.
Tak. Sekcja trwała 12 godzin, to było wielkie przedsięwzięcie i to był największy żywiciel, z którym miałem do tej pory do czynienia. To był finwal wieloryb, który miał 23 tony i 17 metrów długości. Choć dorosły samiec może mieć 80 ton, tego sobie nie wyobrażam.
No to pisano, że młody, więc jeszcze
tak,
nie zdążył.
Tak, młody, ale jednak olbrzymi żywiciel, oko ważyło pół kilograma. To był 2000, to było 2015 rok. Tak, ja pamiętam, sekcję robiliśmy razem z koleżanką z pracy, z panią profesor Izdebską. Jeszcze wtedy byliśmy, to był sierpień, byliśmy w Poznaniu i z mass mediów dowiedziałem się, że właśnie znaleziono w Zatoce Gdańskiej martwego finwala i przedzwoniłem do profesora Skóry, który wówczas był kierownikiem stacji morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Przedzwoniłem do profesora i spytałem, czy to prawda i czy będzie wykonywana sekcja. Profesor powiedział, jutro będzie, przyjeżdżajcie. No to wróciliśmy do Gdańska, wzięliśmy sprzęt sekcyjny i pojechaliśmy do stacji. Sekcja odbywała się na terenie jednostki wojskowej, bo tak wielkiego żywiciela, no nie ma w Polsce ośrodka, który byłby w stanie zagwarantować odpowiednie warunki laboratorium, żeby pomieścić tak wielkiego żywiciela. I w jelicie zbadaliśmy prawie 20 metrów jelita, w tym 12 metrów jelita cienkiego, 3 metry jelita grubego i prostego i cały wyrostek robaczkowy, który miał pół metra grubości. Znaleźliśmy ponad 30 tysięcy przywr z gatunku Ogmogaster antarcticus. Ta nazwa właściwie teraz nie jest potrzebna, około centymetra długości miały. I
one się przyczyniły do śmierci tego wieloryba?
Biorąc pod uwagę, no ich co prawda było dużo, ale biorąc pod uwagę wielkość żywiciela, to na pewno mieściło się w tolerancji tego żywiciela i raczej nie sądzimy, żeby one miały wpływ na jego śmierć, chociaż obserwowaliśmy drobne, takie płytkie uszkodzenia w jelicie. Natomiast najprawdopodobniej, bo tu do końca nie wiemy, ale najprawdopodobniej zasolenie naszej części Bałtyku miało wpływ na, czy mogło mieć wpływ na śmierć tego ssaka.
To jest czyli zasłona woda była dla niego, tak?
Znaczy się za mało, bo tu za jest gdzieś słone. Tak no, maksymalnie 12%, a te pełnosłone morza mają 37 promila. Poza tym miał pusty żołądek i być może też po prostu brak pokarmu w Bałtyku, odpowiedniego pokarmu spowodował, że on po prostu padł. Tu mogło być kilka czynników, ale dokładnie tego nie wiemy.
Skąd on się w ogóle u nas wziął? Bo wcześniej, kilka tygodni wcześniej, przed tym znalezieniem go już ciała, obserwowano gdzieś, media też podawały, prawda, że wieloryb wpłynął. To jest gatunek, który zwykle gdzie bytuje, gdzie on żyje?
No, on zamieszkuje całą półkulę północną i południową, także no, przemieszcza się w obrębie całego oceanu. No i tutaj po prostu przypadkowo wpłynął
sobie
do Bałtyku
do
i po prostu
morza,
już nie był w stanie.
Tak, ma, i tak, zgubił tak, się tak, gdzieś, tak, prawdopodobnie.
Tak, już sam nie potrafił wrócić.
Doktor habilitowany Leszek Rolbiecki, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik pracowni parazytologii i zoologii ogólnej w Katedrze Zoologii Bezkręgowców i Parazytologii na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, jest moim Państwa gościem. Do rozmowy wracamy po krótkiej przerwie.
Radiowo, naukowo.
Panie profesorze, jakie pasożyty są najczęściej spotykane u ryb i ssaków morskich w Bałtyku? Czy one stanowią zagrożenie dla ludzi, nie wiem, kąpiących się, spożywających te ryby, no bo ssaków nie spożywamy, prawda? Ale czy stanowią jakieś zagrożenie takie realne dla osób no, normalnie funkcjonujących jako plażowicze, jako konsumenci?
Jest tutaj wiele gatunków pasożytów. Także pasożyty, które mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla człowieka. I źródłem zarażenia jest przede wszystkim pokarm, czyli trzeba taką rybę surową, niedosmażoną, niedogotowaną, z żywym pasożytem zjeść. Takimi ważnymi pasożytami z punktu widzenia w tym rejonie są przede wszystkim nicienie. Z rodziny Anisakidae nie mają polskiego odpowiednika. Tu są trzy rodzaje Anisakis contracecum i Pseudotera nova, z których najliczniejszy jest Anisakis simplex. To jest nicień, który głównie żyje w śledziu, na trzewiach. Ma około gdzieś tam 2-3 centymetrów długości, tak więc widocznie z gołym okiem. I jest to jeden z pospolitych pasożytów występujących tutaj w rejonie, ale także notowano je także u innych gatunków. U dorsza, u storni, u troci.
Jak one wyglądają? Jeszcze jak pan profesor,
są nitkowate, mają, są spiralnie zwinięte. mają około 2-3 cm długości i lokują się one na narządach wewnętrznych, na przykład na jelitach, choć często po śmierci one zmieniają, po śmierci żywiciela, na przykład wspomnianego śledzia, zmieniają lokalizację. One czują, że zaszło coś, coś się zmieniło w ich życiu, że tak powiem, czyli zmarł, zszedł śmiertelnie żywiciel i one zaczynają zmieniać lokalizację, zachowują się nienaturalnie i między innymi wnikają do mięśni i wtedy te części ryby są głównym źródłem zarażenia dla człowieka, bo z reguły te trzewia wyrzucamy.
Tak, trzewia wyrzucamy, a jeśli w mięśniach, no to zostaje i obróbka cieplna, jakaś zamrażanie nie pomaga tutaj pozbyć się tego?
Tak, profilaktyka jest tutaj bardzo istotna, którą właściwie codziennie w kuchni większość z nas
stosuje. No nikt śledzi chyba raczej stosuje. Na surowo tak nie jest, raczej po zasoleniu albo po
tak,
po
ale pojawiły się u nas restauracje, które serwują tego typu potrawy. Natomiast profilaktykę, którą większość z nas stosuje w kuchni, czyli smażenie, gotowanie, głębokie mrożenie w temperaturze minus 19 czy 20 stopni, wędzenie, stosowanie różnych marynat jest dobrym środkiem, aby tego typu pasożyty eliminować.
Tatar śledzia jak zjemy, to jest zagrożenie, tak? Jeśli tatara z śledzia zjemy.
No tak, tylko jeśli ten pasożyt został pocięty na kawałki, no to on już nie spowoduje choroby pasożytniczej u człowieka, ale może spowodować alergię. Nawet martwy pasożyt też może spowodować alergię. To są różne kwestie. Natomiast nie zawsze głębokie mrożenie unieszkodliwia pasożyty. Niektóre są, trzeba je dłużej mrozić. Czasami mówi się, że wystarczy mrożenie w temperaturze minus 20 stopni przez 24 godziny, a i to może być zbyt krótki czas. Tutaj potrzebne jest dłuższe mrożenie 48 czy 70 kilka godzin. Wtedy można go unieszkodliwić, chociaż są pewne gatunki pasożytów. Włośni, które żyją w strefie arktycznej, przystosowane są one ewolucyjnie do niskiej temperatury, które znoszą wieloletnie mrożenie. Tak więc różnie to wygląda u różnych gatunków. Natomiast to, co żyje u nas w Bałtyku, to wspomniane tutaj czynności profilaktyczne, w tym smażenie, unieszkodliwia te pasożyty.
Czy podobne pasożyty są w tych też bardzo popularnych rybach z Bałtyku, dorszach, flądrach właśnie? Tutaj też trzeba uważać na to, w jaki sposób je spożywamy, żeby były po obróbce dobrze wysmażone, tak, czy ugotowane?
Tak, głównym żywicielem, jeśli chodzi o tę rodzinę, jest, czy ten gatunek pasożyta, którego wymieniłem, w Bałtyku jest śledź, ale także występuje on u innych gatunków żywicieli. Notowany był na przykład u dorsza, u belony, która wpływa tu do Bałtyku na tarło. Notowano także u flądry, no precyzyjnie będzie storni. Także u niej notowano te pasożyty, czyli także krąg żywicielski jest znacznie szerszy, u sandaczy też notowano.
Pan Marek, nasz słuchacz, pyta właśnie o rybach tych przydennych, tak? Na przykład właśnie flądry. Czy one są bardziej narażone na różnego rodzaju pasożyty?
Tam poziom zarażenia wspomnianymi nicieniami jest niski. Natomiast w ostatnich latach stwierdziliśmy u storni i też u innych gatunków ryb zwiększoną liczebność innych pasożytów z takiej grupy zwanej kocogłowami. W rybach żyją larwy, natomiast stadia dorosłe żyją w żywicielach ostatecznych, jakimi są foki. I one, jest to problem słabo poznany, ale te pasożyty też mogą stanowić zagrożenie dla człowieka. I tak jak powiedziałem, poziom zarażenia między innymi storni wzrósł w ostatnich latach w Bałtyku, tak więc istnieje zagrożenie, ale przede wszystkim trzeba stosować profilaktykę, a te pasożyty, kolcogłowy, one lokują się także głównie w narządach wewnętrznych i nie wchodzą do mięśni, tak więc wypatroszenie ryby i później usmażenie jest bezpieczne. Często mówi się, że ryby, czy w ogóle potrawy mięsne smażymy nie po to, aby poprawić walory smakowe, tylko aby unieszkodliwić pasożyty, czy w ogóle patogeny w tym pasożycie.
Panie profesorze, a czy te obserwacje i badania nad pasożytami u tych zwierząt właśnie żyjących w Bałtyku pozwalają na przykład też na jakąś ocenę wam, naukowcom, ocenę zanieczyszczeń wód albo na obserwowanie zmian klimatycznych, to co się dzieje, nie wiem, bo te przecież badania są prowadzone od wielu, wielu lat i te zmiany na pewno jakieś tam zauważacie, ale czy na tej podstawie można wyciągać jakieś dalej idące wnioski?
Jeśli chodzi o zanieczyszczenia, to przede wszystkim trzeba o tym pamiętać, że ciągle mówimy o układzie pasożyt-żywiciel, że pasożyt żyje w pewnej korelacji, uzależnieniu od żywiciela. I podobnie jak gatunek wolno żyjący, ma pewne wymagania co do środowiska drugiego rzędu, czyli tu na przykład mówimy o jakimś ekosystemach wodnych. I pasożytów więcej i też preferuje tak zwane wody niezanieczyszczone, czyli tam, gdzie więcej jest gatunków wolno żyjących, na pewno będzie więcej pasożytów. Tam, gdzie wody są zanieczyszczone jakimiś substancjami chemicznymi, to na pewno będzie mniej gatunków wolno żyjących i siłą rzeczy będzie mniej pasożytów, bo pasożyt żyje w żywicielu. Natomiast istnieją też wyraźne korelacje oczywiście między różnymi wskaźnikami fizyko-chemicznymi wody. Na przykład wzrost czy spadek pH pociąga za sobą oczywiście tę zmianę liczebności pasożytów czy poziomu zarażenia różnych żywicieli. Ale też tutaj warto wspomnieć o takiej kwestii i to właściwie można powiedzieć, że to jest pozytywne znaczenie pasożytów. Pewne gatunki pasożytów, między innymi tasiemcem czy tak zwane kolcogłowy, które w stadium dorosłym żyją u różnych kręgowców, w tym u ryb, okazuje się, że mają taką wybitną i bardziej efektywną aktywnie kumulują metale ciężkie niż ich żywiciele ryby i znacznie więcej tych metali ciężkich kumulują niż środowisko pierwszego rzędu woda. I robiono takie badania na przykład na kleniu i pasożycie kolcogłowie, to był taki gatunek Pomphorynchus levis, który żyje w różnych gatunkach ryb i tu w Bałtyku jest dość pospolity i okazało się, że stężenie, tam badano różne metale ciężkie, między innymi ołów i okazało się, że stężenie ołowiu w tym pasożycie było prawie 3000 razy wyższe niż w tkankach ryby i prawie ponad 11 tysięcy razy wyższe niż w środowisku pierwszego rzędu, czyli w wodzie. To jest akurat takie pozytywne znaczenie pasożyta i często tego typu kwestie wykorzystuje się, aby ocenić czy wykorzystać, zastosować pasożyta przy ocenie stanu skażenia wód.
Natomiast my też, panie profesorze, często, bo ja bym chciała trochę z tego Bałtyku już wyjść i wrócić do tych bobrów, o których pan zaczął mówić na początku audycji, bo rozumiem, że badania bada się i pasożytów, i pasożyty i żywicieli, tak?
Tak
to wygląda. Ale chciałam zapytać o te bobry i o to, co państwo robicie w swojej pracowni w ramach badań naukowych na Uniwersytecie Gdańskim. Czym obecnie się zajmujecie w ramach swoich działań badawczych?
Podejmujemy różne kwestie z zakresu parazytologii. Tą jedną z ważniejszych jest badanie roztoczy z rodziny Demodecidae nużęcowate. To jest bardzo ważna grupa z medycznego, weterynaryjnego punktu widzenia. Tutaj głównie nasze badania polegają na opisywaniu nowych gatunków, ponieważ opisano zaledwie 130 gatunków na świecie, z stu kilkunastu gatunków ssaków. Jest to grupa występująca tylko u ssaków, a ssaków mamy gdzieś 6 tysięcy, czyli większość jest niepoznana. Tak więc mamy tutaj dużo jeszcze do zrobienia. To jest bardzo ciekawa grupa i to są nietypowe roztocze. One mają takie robakowaty kształt ciała, żyją w skórze, często są głęboko zagłębione w skórze, także można powiedzieć, że to są nawet pasożyty wewnętrzne, chociaż mogą wychodzić na powierzchnię, czyli to jest tak właściwie coś takiego pośredniego, taki mezopasożyt żyje i tu, i tu. I one, typowe dla nich jest to, że z reguły nie wywołują objawów chorobowych. My badając, to są tysiące osobników ssaków, one żyją w skórze, zbadaliśmy bardzo dużo wycinków skóry i okazało się, że bardzo często albo występują one w niskim nasileniu, a jeśli występują przy osiągają wyższą intensywność zarażenia, jest ich więcej, to mimo tego i tak nie wywołują objawów chorobowych.
To trzeba się nimi przejmować specyficznie. W takim razie?
Tak więc okazuje się, że nawet u 100% ludzi one powinny występować. My prowadzimy takie badania, często studenci na naszych zajęciach mają takie zadania, że sami badają skórę, czy są zarażeni, czy też nie. I z reguły są zarażeni.
Ale czy jeśli nie ma jakichś skutków takich poważnych, to taki trochę pasażer na gapę? Czy rzeczywiście jakieś zagrożenie istnieje, jeśli
oczywiście
taki pasożyt występuje?
Przy jakichś dodatkowych czynnikach, które powodują spadek odporności żywiciela, nieodpowiednia dieta, czy wspomniane te czynniki, o których wcześniej mówiłem przy chorobach, przy deficycie immunologicznym u człowieka, ten pasożyt może się intensywnie namnażać i oczywiście powodować jakieś zmiany skórne, wyłysienia na przykład, jakieś krostki i tak dalej.
Panie profesorze, a można sobie to jakoś zbadać? Trzeba wycinek skóry brać, czy można jakimś wymazem? Jak może człowiek sobie sprawdzić? Czy takiego nużeńca nie nosi, że tak powiem, na sobie i nie ma takiego podróżnika?
My bardzo często, badając różne gatunki zwierząt, mamy ten komfort, że po prostu pracujemy na martwych ssakach. Z różnych źródeł je otrzymujemy i wtedy możemy badać całą skórę, wycinamy wycinki, odpowiednio je trawimy w KOH. To jest bardzo skuteczna metoda i potrafimy z wycinków skóry, bez widocznych zmian skórnych, wyciągnąć pojedyncze takie pasożyty. Natomiast w wypadku człowieka taka sytuacja odpada. Stosuje się tak zwaną taką metodą cyjanoakrylową. To jest taki klej. Daje się kropelkę na przykład szkiełko nakrywkowe, przykleja do odpowiedniej części ciała. Tutaj głównie na twarzy one występują w tej tutaj takiej części nosa czy
środkowo czoła.
Przykleja się taki preparat do skóry człowieka. Po wyschnięciu odrywa się go i później sprawdza, jeśli tam coś było, to po prostu przykleja się do tego szkiełka podstawowego z tą substancją klejącą cyjanoakrylem
i
sprawdza
pod
mikroskopem.
Pod mikroskopem.
Gołym nie. To znaczy, czy widać się gołym okiem? One średnio osiągają 200-250 mikrometrów długości, czyli jest to właściwie zdolność rozdzielcza oka. Gołym okiem widzimy 200 mikrometrów, czyli widzimy tylko kropeczkę. Do tego jednak potrzebny jest mikroskop, ale żeby zidentyfikować gatunek, to już trzeba mieć odpowiednio profesjonalny mikroskop.
A wróćmy do bobrów, bo badania bobrów też państwo prowadzicie, tak, pod kątem właśnie roztoczy, tak? Mówił pan, że już za tydzień, już za chwilę coś nowego się wydarzy. Co to
tak,
będzie?
Kilka lat temu opisaliśmy pierwszy gatunek nużęca, Demodex castoris, tak go nazwaliśmy. Castoris od nazwy rodzajowej żywiciela, bo nazwa naukowa bobra to castor fiber. A teraz opisaliśmy kolejny gatunek, mamy już gotową, zrobioną pracę i składamy ją i zakładamy, że w przyszłym tygodniu wyślemy ją do publikacji. Tu na razie nie zdradzam nazwy. Mamy taką zasadę, że po opublikowaniu dopiero ta nazwa będzie dostępna.
A dzięki jakim nowym może metodom, technologiom udaje się takie badania przeprowadzać, że jednak jesteście w stanie opisywać nowe gatunki? Trochę taka to jest rewolucja pewnie w parazytologii, tak jak wszędzie mamy rewolucje technologiczne. To co zmieniło się przez te lata, kiedy pan rozpoczynał swoją pracę badawczą, a do dzisiaj metody i możliwości są dużo większe?
Tak, oczywiście, ale wracając do roztoczy skórnych, tutaj wiele lat temu pani profesor Izdebska z naszej pracowni opracowała metodę trawienia skóry i ta metoda umożliwia nam właśnie badanie i odkrywanie tych pasożytów. To jest bardzo naprawdę skuteczna metoda. Natomiast mówiąc ogólnie o parazytologii, tutaj można wspomnieć o różnych nowoczesnych metodach bioobrazowania czy mikroskopii, zwłaszcza mikroskopii elektronowej, w tym skanigowej, czy mikroskopii konfokalnej, które umożliwia uzyskiwanie trójwymiarowych obrazów. Ale ważną kwestią i właściwie powinienem od tego zacząć, jeśli chodzi o nowoczesne metody badawcze i postęp, to są metody molekularne, które są bardzo skuteczne, zwłaszcza w wypadku mikropasożytów, jakichś drobnych pasożytów, pasożytów czy pasożytów, których identyfikacja na podstawie cech morfoanatomicznych jest utrudniona i tutaj te metody naprawdę są potrzebne i postęp też idzie w tę stronę. Chociaż gatunki, zgodnie z kodeksem nomenklatury zoologicznej, opisuje się na podstawie cech morfoanatomicznych, czyli najpierw należy dokonać takiego opisu, a później badać je stosując inne metody, na przykład metody genetyczne.
Czyli zamykając naszą rozmowę klamrą, jeszcze dużo do odkrycia jest na pewno.
Tak, tak, ale to wszystko zależy od grupy pasożytów. Tej naszej, która jest tutaj w jednym z takich kluczowych naszych badań, no to większość jest do zrobienia.
Doktor habilitowany Leszek Rolbiecki, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik pracowni parazytologii i zoologii ogólnej w Katedrze Zoologii Bezkręgowców i Parazytologii na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, był moim gościem. Dziękuję za rozmowę, panie profesorze.
Bardzo dziękuję.
Audycję zrealizował Artur Seruga, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.
Radiowo, naukowo.